Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj ważny, ważki temat, jubileusz 600-lecia Polsko-Litewskiej Unii Chorodelskiej. Naszym gościem jest ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara. Kłaniam się księdzu, witam serdecznie, szczęść Boże.
Proszę, ojcze, kłaniam.
Ksiądz Stanisław, można powiedzieć, na co dzień jest wykładowcą Instytutu Teologicznego w Wilnie. Czyli można powiedzieć, jeszcze dalej idąc, że no, sąsiadem Ostrej Bramy u Matki Bożej pewnie ksiądz co chwilę jest.
No i czy tak historycznie, tak jest. To jest fakt historyczny. Ja mówię, że mieszkam między Najświętszym Sakramentem, bo mieszkam w takiej celi między Najświętszym Sakramentem a Matką Bożą. Tak nie wiem, czy lepiej będzie w niebie. Także to jest prawda. No,
mamy nadzieję, że Pan przygotuje nam znacznie więcej. Księży, profesorze, ważny temat. Unia już 600 lat to też można powiedzieć data, którą warto zapamiętać. Gdybyśmy zajrzeli do jakiejś, no, nawet wirtualnej encyklopedii, zauważymy 2 października, rok 1413, miejscowość Chorodle i ta Unia Polsko-Litewska. Jak mamy na to patrzeć, bo wydaje się, że to już bardzo zamierzchłe czasy. Co się wtedy stało? Co najważniejsze, żebyśmy dzisiaj wspomnieli?
Myślę, ojcze, że ja tradycyjnie powiem, będę kontynuował myśl ojca, ale tradycyjnie zadedykuję audycję. Dobrze? Na początku.
Bardzo proszę.
Chcę dwom ludziom zadedykować. Mianowicie księdzu proboszczowi z Chorodła, księdzu Henrykowi Krukowskiemu, człowiekowi światłemu. Mam tu jego książkę ze sobą, który napisał przepiękną rzecz na 600-lecie Unii Chorodelskiej. I drugiemu człowiekowi z Wilna, ojcu Markowi Detlafowi, i im dwom można by wystawić, ojcze, ten medal, który ustanowił król Stanisław August Poniatowski tym, którzy ośmielili się być mądrymi.
Niedawno ojca Marka chyba wspominał, nawet ojciec, ksiądz Marian Detlaf z Wejherowa, bo wspominał, że tam wielkie rzeczy się dzieją. I jest taki franciszkanin Marek Detlaf, o którym ksiądz profesor
jest
tam wspomina.
Jest to kustosz najstarszego kościoła w Wilnie pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Popularnie się mówi na Piaskach. I to jest kościół, w którym w tej chwili, no, jest obecna tablica upamiętniająca właśnie 600-lecie Unii Chorodelskiej, ale o tym, ojcze, powiemy. Natomiast kontynuując, wchodząc w myśl ojca, chcę powiedzieć, że 2 października 1413 roku w Chorodle, małej miejscowości nad Bugiem, to już zaraz za granicą, później już jest ukraińska dzisiaj, przedstawiciele Litwy i Polski zebrali się na od dawna zapowiedziany zjazd. I kiedy przybył tam król Władysław Jagiełło, to już zastał tam panów polskich i panów litewskich wraz z księciem Witoldem. Ze strony polskiej do Chorodła przybyło oprócz króla Rada Królewska, więc biskupi, starostowie wszystkich ziem Polski, wojewodowie, kasztelanowie, w sumie około 54 osób, a ze strony Litwy byli obecni bojarze w liczbie 47 bojarów, w tym 10 ze Żmudzi, co jest ważne, ojcze, podkreślam, dlatego że w tym roku też obchodzimy 600-lecie chrztu Żmudzi. I trzeba połączyć te dwa wydarzenia. Nie byłoby chrztu Żmudzi, gdyby nie było też i Unii Chorodelskiej, przynajmniej w tak potężnym oddziaływaniu łaski Chrztu Świętego, jak to miało miejsce na Żmudzi.
Ksiądz profesor wspomniał, że to mała miejscowość. Aczkolwiek ma kościół, pewnie rynek, znakomitych ludzi. I dlaczego ten zjazd właśnie w tym miejscu nad Bugiem w Chorodle?
Ojcze, to trudno powiedzieć, dlaczego właśnie przywódcy Witold i Jagiełło tam się zjechali. Myślę, że dlatego, że tam był zamek stał. Dzisiaj już nie istnieje ten zamek króla Władysława Jagiełły. A że to jest jak gdyby na pograniczu, no, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Polskiego, więc więc powiedzmy w centrum Rzeczypospolitej dawnej, więc słuszny był wybór tego miejsca. Zresztą król Władysław Jagiełło bardzo lubił w tamtych okolicach przebywać. I myślę, że to zadecydowało o tym, że w tym Chorodle oni tam się zjechali.
Mamy zamek, a inne powody? No bo zjazd, no, jakieś motywy, tak? Ojcze, za tym, żeby Polacy i Litwini spotkali się.
No, motyw taki, powiedzmy, bezpośredni, to jest spowodowany tym, że zręczna dyplomacja polska w tym okresie, po zwycięstwie grunwaldzkim, bo to jest 3 lata po wiktorii grunwaldzkiej, doprowadziła do tego, że Polska stała się rzeczywiście umocniona i bezpieczna od zachodu i od południa. I mogli Polacy, władca mógł zająć się znowu Krzyżakami, którzy zaczęli podnosić głowę. I sprzyjała temu pokonaniu, również na polu dyplomatycznym, sprzyjała więź z Litwą, która wydała doskonałe owoce właśnie na polach Grunwaldu. I stąd władcy zdecydowali, że właśnie w Chorodle dojdzie do zjednoczenia, do spotkania, żeby nie tylko zjednoczyć się przeciwko dyplomacji krzyżackiej, która robiła wszystko, żeby więź Polski z Litwą zerwać, ale żeby dać na całe wieki jakieś takie podwaliny pod rozwój i pod zjednoczenie.
Czyli bitwa pod Grunwaldem to jakimś była kolejnym impulsem do tego, impulsem, że do takiego aktu, tak do takiego zjednoczenia mogło w końcu
tak jest.
Dojść.
Ale to ojcze byli wielcy ludzie, którzy mieli naprawdę jakiś dar jasnowidzenia w przyszłość, poza swój własny zgon, że oni może nawet do końca sami nie znali, jakie to przyniesie błogosławione owoce dla obydwu narodów. Z tego wyrośnie Rzeczpospolita obojga narodów. Właśnie z Unii Chorodelskiej. Oni tam kładli swoje podwaliny.
Tak, myślę, że to takie Boże patrzenie, bo Pan Bóg też chce, żebyśmy jako bracia się odnajdywali, czy jednoczyli się, bo w tym też jest siła. Nie tylko w stawaniu przeciwko komuś, ale w tym zjednoczeniu jesteśmy mocniejsi, wiemy po co.
Ojcze, nawet mówi się w historiografii, że Unia Polski z Litwą to był związek, który zawiązał się w niebie. No, tak się mówi. I coś w tym, ojcze, jest, dlatego że u podwalin tego związku stała święta Jadwiga, król Polski, i od niej szedł przykład, od tej pani władczyni o wielkim sercu, potężnej myśli, która dała początek tej zakorzenionej jedności w miłości Zbawiciela. My za chwilę zobaczymy taki fragment filmu, w którym o tym będziemy mówić. I oto król Władysław w Chorodle i książę Witold mają podjąć ten trud pani Wawelskiej i twórczo go kontynuować, bo ona już jest po tamtej stronie życia, już od kilkunastu lat. Tymczasem oni są, żyją i wiedzą, że mają podjąć to dzieło świętej Jadwigi, i poświatą dla ich poczynań była zgoda, do jakiej ona doprowadziła kiedyś między nimi, między Witoldem i Jagiełą. I ja może, ojcze, tę zgodę oddam słowami wiersza, bo on piękniej powie niż ja. Tobie czynię me śluby na braterskim łonie, że dokąd parka dni mych nici nie rozprzędzie, Witold wiernym Jagiele przyjacielem będzie. I nasamprzód na zjeździe księciu Witoldowi przypadła rola wyznaczenia rodów litewskich do adopcji herbowej. Oczywiście za zgodą króla i polskiej szlachty.
Czyli mamy rozumieć, że jedni drugich za synów przyjmują, tak?
Ojcze, tak, za chwilę to powiem. Ale zapewne w tej kwestii, bo to nie tak stało się nagle od razu w Chorodle, ni stąd, ni zowąd się zjechali i już postanowili się...
No, jeżeli wspominamy Jadwigę, wspominamy czasy, jej już nie ma na tym świecie, tak. I tą zgodę, prawda, która jakaś kobieta pokazała,
musiały być wcześniej przedstawicielami obydwóch państw, musiały być narady zakończone ostatecznie właśnie w Chorodle aktem przymierza między przedstawicielami obu narodów. I w ślad za panującymi, za Witoldem i za Jagiełą, poszli panowie polscy, litewscy, no by właśnie w Chorodle, w tej małej miejscowości, już ogół szlachty polskiej i litewskiej wciągnięty został w to wielkie dzieło zgody i przyjaźni między obydwoma państwami. I następnie ojcze wydany został akt króla i księcia w dwóch równorzędnych egzemplarzach dla Litwy i dla Polski. Ciekawostkę podam, że te dokumenty się zachowały w oryginale. One są, żyją swoim życiem. I padły tutaj w tym dokumencie znamienne słowa. I ojcze, ja zacytuję. W imię pańskie amen. Obowiązkiem naszym jest użyczać zbawiennego krzyża z duchowym pokarmem tym, którym panując w doczesnych pożytkach pomagamy. A czyniąc zadość ich potrzebom cielesnym, również powinniśmy podawać, ile naszej mądrości starczy, pomoc do zbawienia. Kto dzisiaj, ojcze, z polityków dba o zbawienie swojego narodu? A ci dwaj władcy mówią, to jest rzecz nie tylko o sprawach doczesnych, ale rzecz radzona o zbawieniu obydwu narodów.
Nieraz jest tak, że no jako, prawda, osoba prywatna, no może bym przyznał się do wiary, ale jako publiczne... prezydent, no muszę myśleć o wszystkich, więc pytanie, no czy byłoby przeszkodą myśleć o zbawieniu, prawda, i swoich, i innych.
Wtedy władcy nie stawiali takich pytań. To było oczywiste. To jest troska tego, który jest pomazańcem Bożym w narodzie, troska o ten naród, żeby uczynił, dokonał rzeczy najważniejszych, żeby się zbawił.
To dobrze, że wspominamy te zaszłe dzieje Litwy i Polski, no bo dzięki temu możemy trochę też zwrócić uwagę na to, że dzisiaj też i rządzący, i władcy winni zabiegać nie tylko o to, co tutaj, o gospodarkę, ekonomię, ale przede wszystkim o zbawienie, i z niej będzie właściwa dbałość o naród każdej i o to, co ważne też, gospodarkę i ekonomię w państwie.
Które mają służyć do zbawienia. Tak uczy nauka społeczna Kościoła też. Ojcze, pominiemy, bo w części radiowej myślę sobie powiemy, jakie były takie, no, przedstawiało się no, ten ścisły związek polityczny Litwy z Polską. Natomiast ja chcę zwrócić teraz uwagę na moim zdaniem najważniejsze wydarzenie, nie mające sobie równego w historii obydwu narodów, a myślę, że w ogóle cywilizowanego świata.
Ta adopcja, tak?
Ta adopcja herbowa. I myślę, że skoro padło takie ważne zdanie, że w cywilizowanym świecie nie znamy takiego przykładu, to ja pozwolę sobie pójść tym tropem i popatrzmy na adopcję herbową szeroko, ojcze, jako na wiekopomne dzieło Unii Chorodelskiej na rzecz rozwoju prymatu człowieka w przestrzeni naszej kultury, również politycznej. Więc muszę sięgnąć do starożytności, do mojej ulubionej epoki. Platon określał politykę jako królewską sztukę wzajemnego przenikania się umysłów. Polityka bowiem, według niego, jest umiejętnością budowania mostów od mojego ja do każdej innej jaźni, od mojego narodu, od mojej klasy społecznej do innych narodów, do innych klas społecznych. Jest to zgodne z duchem wolnego dziecka Bożego, którego no, opiewa Ewangelia. I potwierdza to nam również nasz no, genialny poeta słowacki, gdy powie: godnym jest oczu Boga wolnych ludzi plemię. I na spotkaniu w Chorodle doszło do urzeczywistnienia tych słów wobec bojarów litewskich. I myślę, że ojcze, warto by przeczytać ten fragment. Bardzo bym poprosił, jak one się urzeczywistniły.
Czyli mamy rok 1413.
Tak. I jest ojciec biskupem Wyszem, który był obecny, duchowym ojcem świętej Jadwigi, który był obecny podczas spotkania w Chorodle, i ojciec prezentuje to. Oczywiście to mówi książę Witold i Jagiełło, tak, ale to, jako duchowny przekazuje.
Przeto my, Władysław z Bożej łaski, król Polski, Aleksander, czyli Witold, wielki książę litewski, oznajmujemy brzemieniem niniejszego wszystkim, komu należy, iż panowie, szlachta i bojarowie ziem naszych litewskich mają na równi z panami szlachtą Królestwa Polskiego używać i korzystać ze wszystkich udzielonych im przez nas nadań i przywilejów, o ile są katolikami poddanymi Kościoła Rzymskiego oraz mają nadane klejnoty herbowe.
Tak jest. W myśl tych słów, które ojciec, tak jak biskup Piotr Wyż, by wypowiedział, 47 rodów polskich przyjęło do swoich herbów i wspólnot rodowych tyle samo bojarów, rodów bojarskich Litwy i Żmudzi.
A byliśmy wtedy sobie równi, jeżeli chodzi o te rody, o wielkość, można powiedzieć, narodów?
Ojcze, ja powiem o tym, jeśli zdążymy, w następnym pasusie, że tu jest wyliczona liczba 47, ale wiadomą rzeczą jest, że w Horodle większa liczba została adoptowana. Większa liczba. Tylko...
Tak zapisano w dokumencie.
Nie tylko. To byli ci bojarowie, których wyznaczył do tej adopcji książę Witold. I dlatego podana jest ta liczba. Choć ona była nieco większa niż...
Znaleźli się, mam rozumieć, tacy, którzy też chcieli naśladować tych, których wyznaczył.
Jak najbardziej. I książę Witold po prostu się opierał w swojej polityce, odsuwał kniaziów w swojej polityce wewnętrznej państwa i opierał się właśnie o warstwę bojarów, o warstwę szlachecką. Chciał w ten sposób ukrócić nieraz samowolę kniaziów, z którymi coraz tam musiał drzeć koty. A tak to warstwa szlachecka, zobaczymy jak ona pięknie wybrała go na władcę Litwy. Wybrała go. Po raz pierwszy dokonała elekcji, ale to w części radiowej sobie powiemy. Więc przez tę adopcję co się stało, ojcze? Rody polskie wciągnęły litewskie w ramy najściślejszej, bo na więzach krwi, opartej organizacji, a przez to podnosiły wzwyż, na wyższy szczebel społeczny, no te warstwy i kładły podwaliny do zrównania z sobą w prawach i w obowiązkach. Oczywiście nie stało się to nagle, znowu. To nie tak, że oni sobie to wymyślili. Był to proces sięgający swymi początkami znowu do zaślubin świętej Jadwigi, króla Polski, z wielkim księciem litewskim Jagiełą. Nieprzypadkowo mówię, że związek ten zawiązał się w niebie. To była wola Chrystusa. I w celu, powiem o tym króciutko, w celu dobrowolnego pozyskania bojarów litewskich dla nowej religii chrześcijańskiej, wydał był Jagiełło wraz z żoną w 1387 roku dokument przynoszący im tak doniosłe swobody, jak szlachta polska. I już to ostatnie wyrażenie, jak szlachta polska, przedstawia stosunek obu narodów. Oto, Polska niosła Litwie krzyż Zbawiciela, a w ślad za nim, jak wszędzie, jak zawsze, za krzyżem, szło światło, wolność i ład Boży. Więc z tego widzimy, że Polska nie usiłowała narodu litewskiego pętać, ani ciemiężyć, ale od pierwszej chwili jako dar chrzestny ofiarowała mu po bratersku godność ludzką, do której w pogaństwie nigdy by ten naród nie doszedł. I później, w miarę jak Litwini ruść będą w cywilizację zachodnią i będą dorastać duchem do polskiej braci szlacheckiej, rozszerzać się będzie z wieku na wiek ten zasób, miara praw politycznych, obywatelskich swobód, aż na koniec oba narody staną przy sobie dłoń w dłoni, wszystkim związane, ale też ze wszystkim zrównane w Unii Lubelskiej pod hasłem wolni z wolnymi, równi z równymi. I tego hasła najszczytniejszego na świecie pierwszy zaród mieścił się już w tych słowach wypowiedzianych przez Jadwigę i Jagiełłę, jak szlachta polska. On się począł pod sercem Jadwigi klęczącej pod krzyżem wawelskim i teraz pod tym samym krzyżem w ziemię litewską zatkniętym przez Jagiełłę i z polskimi panami on z połem podlewał chrzestnej wody strugą, tak możemy powiedzieć. Zatem akt obdarowania herbami w Unii Horodelskiej litewskich bojarów przez szlachtę polską jest czymś więcej niż przypuszczeniem do swoich przywilejów drugiego. Czymś więcej. świetle Chrystusa miłości, który stoi u podstaw prymatu osoby ludzkiej, jest to ujmowanie społeczności litewskich bojarów i polskiej szlachty jako osobowej korelacji indywidualnych osób na wszystkich poziomach bytowania. Ja to powtórzę jeszcze raz, ojcze. Na nadanie herbów bojarom litewskim trzeba patrzeć szerzej niż na uzyskanie tych samych przywilejów, co szlachta polska. To jest proces upodmiotowienia człowieka litewskiego w ogóle, który przestaje być rzeczą w rękach księcia i w jego oczach, a staje się obywatelem, a w Chrystusie wolnym dzieckiem Bożym. I to jest to wejście w niszę, w ten nurt, który przyniosło chrześcijaństwo, jakim ciągle się rozwijała, w jakim ciągle się rozwijała idea prymatu człowieka, wokół którego ześrodkowała się cała rzeczywistość stworzona, cały Kościół. I tak, ojcze, wygląda szeroko pojęte dzieło Unii Chorodelskiej na rzecz rozwoju idei prymatu człowieka w przestrzeni kultury ogólnoludzkiej. Ja myślę, że powrócimy w części radiowej do tych rozważań.
A pytanie, czy można powiedzieć, ta Unia Chorodelska, to co dokonało się 2 października 1413 roku, ma gdzieś swoje odzwierciedlenie, nie wiem, w Europie, w świecie, czy poszukamy też wzorców, tak?
Analogie.
Pewnej analogii, bo ksiądz profesor mówi, że to Jadwiga, tak? Jak gdyby wyprosiła tą zgodę, czy spowodowała między...
Panowie polscy, tak, wielki książę, Rada Wielkiego Księcia również, nie? Owszem, ojcze, analogie są z Europą Zachodnią. Znamy analogiczną instytucję na zachodzie Europy adopcji herbowej, ale jest zasadnicza różnica między tą na zachodzie, a tą, która się dokonała w Chorodle. Mianowicie ona polega na tym, że tam na zachodzie do herbu przyjmowano jedną osobę i co najwyżej najbliższą rodzinę. Natomiast tutaj w Polsce cały ród, no, który był potężny, przyjmował do swojej wspólnoty cały ród litewski. O czym to świadczy? No, ojcze, o wielu rzeczach. Świadczy to...
No, można powiedzieć o ogromie serca, o...
O tym też, ale między innymi, ojcze, o wielkim, powiedzmy tak najogólniej, o wielkim znaczeniu rodowej szlachty w tym czasie. Ona na przełomie XIV-XV wieku osiągnęła najwyższy rozkwit i wpływała głównie na bieg wydarzeń. Przypomnijmy Grunwald, gdzie 20 kilka rodów polskich pod swoją chorągwią rozgromiło krzyżaków. Rody decydowały.
A rody to nie jest sen z ojcem, prawda?
To nie. Rodzina wchodziła...
To jest rzesza ogromna.
Tak jest, to jest rzesza ogromna. I oto podczas zjazdu w Chorodle rody szlacheckie, mając na względzie dobro państwa, stawiają sobie za cel znalezienie silniejszego węzła od dynastycznego połączenia dwóch narodów, Litwy i Polski. I tak o tym czytamy w akcie unijnym. Ojcze, jeśli by można przeczytać, bardzo bym prosił. Nie?
To obopólne braterstwo i zjednoczenie, dlatego zawieramy, abyśmy tak wzajem wspomożeni i wspólnymi siłami tym gorliwej i stalej mogli służyć naszym królom i ich państwom, abyśmy tym skuteczniej usługi swe mogli oddawać. Czyli rozumiemy sobie nawzajem, tak?
Sobie nawzajem. Więc zatem widzimy, że zjazd w Chorodle, ojcze, świadczy o czym? O wysokim stopniu wyrobienia publicznego rodu szlacheckich. I my słusznie za Janem Długoszem śmiało możemy powiedzieć, że naród szlachecki dbał zarazem o dobro Rzeczypospolitej i swoje własne, gdy wsparł władców postawieniu Litwy na równi z koroną. I znowu wracamy, ojcze, do świętej Jadwiki. Mianowicie, jeśli się uda pokazać film, tak, to po to jest taką ilustracją filmową, żeby pokazać, na ile Jadwiga już zdołała zaszczepić no, w naród, społeczeństwo ówczesne, no, ideę zasad miłości społecznej. To jest film, ojcze, ja go będę komentował, sobie pozwolę. To jest film z Wawelu sprzed kilku lat, kiedy ksiądz kardynał Dziwisz udzielił relikwii świętej Jadwigi po raz pierwszy w historii na Litwę, Matki Chrzestnej. I tutaj mamy, wszystko zaczęło się pod tym krzyżem, Wawelskim. Tutaj usłyszała święta Jadwiga: wybaw Litwę, zbaw Litwę. I oczywiście mamy jeszcze Sanctissimum, gdzie bije miłosne serce więźnia miłości Jezusa naszego do narodu polskiego i litewskiego. Mamy ołtarz królewski, koronacyjny królów polskich. Jest sprawowana msza święta, w której uczestniczą również kapłani z Litwy i z Polski. No, konfesja świętego Stanisława, ojca naszej ojczyzny, duchowego ojca naszej ojczyzny. I msza święta, podczas której zostaje przekazana cząstka świętych relikwii świętego króla Polski, świętej Jadwigi. I myślę, że to, ojcze...
Ja myślę, jeżeli mogę, księże profesorze, że niech to będzie taki przyczynek w naszych rozmowach, będziemy kontynuowali je w Radiu Maria z racji pięknego święta, które rodziny przeżywały. My też jesteśmy jedną wielką rodziną. No musimy w tym momencie zakończyć nasze spotkanie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję,
za
ojcze.
To, że o tak wielkiej sprawie mogliśmy też wspomnieć naszym widzom, naszym słuchaczom w tym programie. Bóg zapłać. Naszym gościem był ksiądz doktor habilitowany Stanisław Koczwara, wykładowca Instytutu Teologicznego w Wilnie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że i Państwo gdzieś rozpoczną poszukiwanie, że to będzie pewnym impulsem to, o czym dzisiaj wspomnieliśmy, o tej wielkiej zgodzie, wielkiej unii między Litwą i Polską. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.